Broń wpływu społecznego. Jak działa i jak się bronić. Nauka o wpływie społecznym to coś więcej niż tylko gałąź psychologii. Uderza ona w sam rdzeń ludzkiej kondycji, badając naszą podatność na sugestie, zdolność do ulegania innym i wreszcie możliwość świadomego wyboru w obliczu nacisków otoczenia. Wpływ społeczny nie jest zatem techniczną kategorią, lecz zagadnieniem filozoficznym dotykającym istoty wolności jednostki. Świadomość jego mechanizmów nie jest luksusem, lecz warunkiem ocalenia autonomii w świecie, gdzie niemal każdy kontakt nasycony jest próbą wpływu. Kluczowe staje się tu rozróżnienie między perswazją a manipulacją. Obie formy opierają się na tych samych mechanizmach, lecz dzieli je etyczna przepaść. Perswazja to proces jawny, oparty na argumentach, który pozwala odbiorcy zachować autonomię. Manipulacja natomiast działa w ukryciu, wykorzystując nieświadome, automatyczne reakcje naszego umysłu. Daniel Kahneman ujął to najcelniej. Nasz umysł ma dwa tryby. System 1 działa szybko, automatycznie i bez wysiłku. System 2 wymaga skupienia i świadomego wyboru. Manipulator dąży do uśpienia lub całkowitego ominięcia systemu drugiego. W perswazji człowiek jest partnerem komunikacji. W manipulacji mechanizmem, który można uruchomić. Wśród tych mechanizmów reguła wzajemności jest najbardziej pierwotna. Opiera się na prostym, lecz potężnym założeniu. Gdy ktoś ofiarowuje nam dobro, czujemy wewnętrzny przymus, by się odwdzięczyć. Mechanizm ten działa tak automatycznie, że przypomina psychologiczny odruch. To dlatego technika określana jako drzwiami w twarz jest tak skuteczna. Proszący, zaczynając od żądania skazanego na porażkę, a następnie wycofując się do mniejszej prośby, odgrywa teatr ustępstwa. W odpowiedzi my, czując się zobowiązani do wzajemności, zgadzamy się na propozycję, którą w innych okolicznościach moglibyśmy odrzucić. Kluczową obroną jest tu świadomość, umiejętność odróżnienia autentycznego gestu od zaplanowanej taktyki. Drugą z kluczowych zasad jest potrzeba zaangażowania i konsekwencji. Mamy w sobie głęboko zakorzenioną potrzebę, by postrzegać samych siebie jako istoty spójne w słowach i czynach. Gdy raz podejmiemy jakieś zobowiązanie, kurczowo się go trzymamy, nawet jeśli okoliczności uczyniły je bezsensownym. Na tym mechanizmie żeruje technika stopy w drzwiach. Zgadzamy się na drobną, pozornie nieistotną prośbę, która staje się psychologicznym punktem zaczepienia. Skoro już się zaangażowaliśmy, czujemy wewnętrzny przymus, by pójść o krok dalej. Na szczęście posiadamy swoisty kompas obronny. Wewnętrzne sygnały z żołądka. To uczucie dyskomfortu, które pojawia się, gdy nasze automatyczne działania zaczynają kłócić się ze zdrowym rozsądkiem. Jak celnie ujął to jeden z badaczy, automatyczne uleganie bywa pułapką. Zrozumienie to pierwsza obrona. Kolejnym fundamentalnym mechanizmem jest zasada dowodu słuszności. Jej istota sprowadza się do prostej reguły. W obliczu niepewności nasz umysł uznaje za właściwe to, co robią inni. Jako istoty społeczne nieustannie skanujemy otoczenie w poszukiwaniu wskazówek. Ten mechanizm pozwala nam błyskawicznie adaptować się do nowych sytuacji. Problem w tym, że ta niezwykle funkcjonalna heurystyka jest jednocześnie szeroko otwartą furtką dla manipulatorów. Przykłady bywają trywialne, jak śmiech z puszki w programach telewizyjnych, który podpowiada nam, kiedy powinniśmy się śmiać. Istnieją jednak przykłady o znacznie mroczniejszych konsekwencjach. Efekt Wertera, czyli zjawisko samobójstw naśladowczych, pokazuje, jak potężnie społeczny dowód może rezonować w całych populacjach. Głośne doniesienia medialne o samobójstwie prowadzą do fali podobnych zdarzeń, ponieważ ludzie w kryzysie interpretują cudze zachowanie jako wskazówkę. Podobnie działa efekt widza, w którym obecność wielu świadków paraliżuje jednostki. Jeśli nikt nie reaguje na krzyk o pomoc, obserwatorzy zaczynają sądzić, że brak reakcji jest postawą właściwą. Milczenie tłumu staje się ogłuszającym dowodem, że nic się nie stało. Tuż obok społecznego dowodu stoi mechanizm znacznie bardziej intymny – zasada sympatii. Jej logika jest prosta. Chętniej ulegamy prośbom tych, których lubimy. Sympatia to potężna waluta społeczna. Wzbudzają ją podobieństwo, atrakcyjność fizyczna, komplementy, a także częsty kontakt. Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się świadomej separacji, rozdzielenia osoby od prośby. Pytanie brzmi, czy decyzja, którą zamierzam podjąć, wynika z treści oferty czy z sympatii wobec osoby, która ją przedstawia? Autorytet bywa jednak najgroźniejszą z zasad, bo potrafi zawiesić naszą moralną autonomię. W słynnym eksperymencie Milgrama zwykli ludzie aplikowali innym rzekomo śmiertelne dawki prądu, bo kazał im tak człowiek w białym kitlu. To nie była kwestia ich sadyzmu, lecz siły autorytetu. Jego symboliczne atrybuty, takie jak tytuły, ubiór czy rekwizyty władzy, uruchamiają w nas odruch posłuszeństwa, zanim zdążymy zadać pytanie o etykę polecenia. Często nie sprawdzamy, czy autorytet jest kompetentny. Wystarczy, że wygląda jak autorytet. Tuż obok autorytetu stoi inna, równie potężna siła. Reguła niedostępności. Jej mechanizm jest zwodniczo prosty. To, co trudniej osiągalne, automatycznie zyskuje w naszych oczach na wartości. Działa tu skrót myślowy podpowiadający, że rzadkość musi być świadectwem jakości. Jednocześnie uruchamia się w nas reaktancja, czyli gwałtowny sprzeciw wobec ograniczania naszej wolności. Gdy ktoś zamyka przed nami drzwi, nagle czujemy przemożną chęć, by je wyważyć. Nie dlatego, że za nimi jest coś cennego, ale dlatego, że zakazano nam przez nie przejść. Nic dziwnego, że reguła ta stała się ulubionym narzędziem marketingu. Oferty ważne tylko do północy czy ostatnie sztuki w magazynie to klasyczne zapalniki, zaprojektowane, by wywołać impuls do natychmiastowej decyzji. Pojawia się dreszcz emocji, lęk przed utratą okazji, a nasz wewnętrzny autopilot przejmuje stery. W efekcie kupujemy rzeczy, których wartości nie zdążyliśmy ocenić na chłodno, uwiedzeni jedynie iluzją ich rzadkości. Autorytet i niedostępność mają wspólny mianownik. Obie są mistrzami w wyłączaniu myślenia. Autorytet szepcze: zaufaj, ktoś mądrzejszy już to za ciebie przemyślał. Niedostępność krzyczy: działaj teraz, bo szansa przepadnie na zawsze. W obu scenariuszach pole do namysłu kurczy się do zera. Ostatnią z wielkich reguł wpływu jest zasada jedności. Na pierwszy rzut oka wydaje się subtelniejsza, lecz jej siła tkwi w dyskrecji. Istota tego mechanizmu sprowadza się do prostego, niemal plemiennego odruchu. Chętniej mówimy tak tym, których postrzegamy jako jednych z nas. Poczucie przynależności, zamknięte w krótkim słowie my, działa jak przełącznik w umyśle. To poznawczy automat, który podpowiada, że prośby członków naszej grupy zasługują na większe zaufanie i mniejszą kontrolę. Zasada jedności jest potężnym spoiwem społecznym, jednak ten sam mechanizm, który buduje, potrafi też niszczyć. Wystarczy bowiem zarysować granice my kontra oni, aby uruchomić bezwarunkową uległość wobec naszych i równie bezwarunkową nieufność wobec obcych. Jedność jest nie tylko zasadą wpływu, ale też rdzeniem dynamiki politycznej. Logika ustępuje miejsca lojalności, a jednostka podejmuje decyzje nie na podstawie faktów, lecz z poczucia przynależności. W takich warunkach jedność przestaje być siłą integrującą, a staje się paliwem dla propagandy. 7 zasad. Od wzajemności po jedność stanowi katalog ludzkich automatyzmów. Ich siła tkwi w uniwersalności. Działają jako heurystyki, czyli mentalne drogi na skróty, które pozwalają nam przetrwać w gąszczu społecznych interakcji bez paraliżu analitycznego. W tej naturze tkwi ich fundamentalna dwuznaczność. Z jednej strony są spoiwem, które umożliwia budowanie wspólnoty. Z drugiej strony właśnie dlatego, że działają poza radarem świadomości, stają się wytrychem otwierającym dostęp do naszych decyzji. W rękach cynika zmieniają się w precyzyjną broń wpływu. To rozróżnienie sprowadza nas do kluczowej opozycji, perswazja kontra manipulacja. Perswazja jako forma jawna angażuje naszą racjonalność i szanuje autonomię, traktując nas jak partnerów dialogu. Manipulacja natomiast czyni z tych samych zasad narzędzie ukrytego przymusu, omijając krytyczne myślenie i redukując nas do obiektu. W perswazji człowiek jest partnerem komunikacji, w manipulacji mechanizmem, który można uruchomić. Na szali leży fundamentalne pytanie o człowieczeństwo. Czy jesteśmy istotami zdolnymi do refleksji i wolnego wyboru? A może jedynie reaktywnymi automatami? Każdy akt bezrefleksyjnej uległości jest krokiem w stronę uprzedmiotowienia. Każdy akt krytycznego myślenia, każde zatrzymanie się i zadanie pytania, dlaczego, po co, czy naprawdę tego chcę, jest krokiem ku wolności. Ludzie, którzy aplikowali wstrząsy w laboratorium Milgrama, nie byli potworami. Byli zwykłymi obywatelami, którzy pozwolili, by autorytet przejął kontrolę nad ich sumieniem. Człowieczeństwo nie zostało odebrane siłą. Zostało oddane, bo zawiódł moment refleksji. Dlatego zrozumienie mechanizmów wpływu społecznego jest aktem samoobrony i afirmacji wolności. W świecie, gdzie granice między prawdą a fałszem zacierają się pod naporem informacji, staje się ono tarczą chroniącą nasz umysł. Prawdziwa mądrość polega na znalezieniu równowagi między krytycznym myśleniem a otwartym sercem. By pozwalać sobie na uleganie wpływowi, ale zawsze z pełną świadomością konsekwencji. Człowieczeństwo to nie ślepe podążanie za tłumem, lecz gotowość do szukania prawdy. To nie posłuszeństwo wobec symboli władzy, lecz umiejętność odróżnienia prawdziwego autorytetu od jego atrapy. Człowiek to brzmi dumnie, ale tylko wtedy, gdy nie oddaje swojego umysłu w cudze ręce,